Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Program realizuje Krystian. Witam. Drodzy Państwo, jeszcze jesteśmy w czasie Bożego Narodzenia. Kiedy myślimy pewnie o miłości rodzicielskiej, w ogóle o miłości, tak mówię do Państwa, ale też zwracam się do mojego gościa, myślimy o tym, bo przecież w czasie świąt tego doświadczaliśmy in plus albo in minus, bo to różnie bywa. Czasami okazuje się, że kiedy spotykamy się przy stole świątecznym, to bardzo trudno nam rozmawiać i widzimy, że gdzieś drogi nasze, drogi do naszych bliskich gdzieś pozarastały. Ale pewnie przeważnie było tak, że te spotkania rodzinne nas jakoś wzbogaciły, napełniły nas jakimś ciepłem, miłością. Mówię o tym dlatego, że chciałam zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w takim czasie, kiedy oczekujemy ciepła od innych, i kiedy szczególnie to ciepło chcemy innym jakoś przekazywać. Ale nie zawsze tak jest, że tego ciepła ludzie doświadczają w rodzinach. Dzisiaj będziemy właśnie mówić o tym, co się dzieje z dzieckiem, kiedy jest zerwana więź w rodzinie, więź emocjonalna. Witam mojego gościa i naszego gościa, pani Katarzyna Kałamajska-Liszcz. Z Toruńskiego Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Wirgiliusz. Pani Katarzyna dzisiaj będzie mówiła właśnie o zerwanych więziach i o skutkach, jakie dla życia człowieka te zerwane więzi niosą. Prawda, pani
Kasiu? Ale może, żeby wejść w klimat, tak, ten poświąteczny, to zacznę od takiego wierszyka, który mój mąż napisał mailem do przyjaciół po świętach. I pomyślałam sobie, że podzielę się tym wierszem. A za oknem, jak po świętach, trawa sucha, nieco zmięta, wszystko jakby ich nie było. Czy została jego miłość? Gdzie jej szukać? Czy zginęła? Nie, jest blisko. Przycupnęła. W dzieciach, w sprawach, za dnia, w nocy jest nam zawsze ku pomocy. Prosi jednak, by ją wołać, brać, czuć, dawać, wciąż przyjmować. Tak to święta, choć mijają w nas i w innych, wciąż się stają.
Wciąż się stają. Dobrze byłoby, żeby się stawały, żebyśmy mieli tę świadomość. To co, zaczynamy wobec tego?
Mamy dzisiaj mówić na temat zaburzeń więzi u dzieci. Jest to temat, który szczególnie jest ważny w środowisku zastępczego rodzicielstwa, w środowisku rodzin adopcyjnych, ponieważ tam najbardziej doświadczamy tego, co dzieje się z dzieckiem, które straciło kontakt ze swoją matką. Ta wiedza jest stosunkowo nowa, chociaż obserwacje z pokoleń były, ale nie było refleksji naukowej nad tym.
Chociaż tu w Toruniu, pani Katarzyno, żyła taka pani Wanda Szuman, zmarła 15 lat temu, która już w okresie dwudziestolecia międzywojennego robiła badania na temat różnicy w rozwoju dzieci wychowywanych w rodzinach i wychowywanych w placówkach. Tak. I to było już dla niej oczywiste, że dzieci wychowywane w placówkach rozwijają się o wiele gorzej, trudniej, trudniejszą drogę mają. I gdzieś intuicyjnie my to wiemy, prawda? Natomiast to, co pani rzeczywiście powiedziała, naukowe opracowywania dopiero w tej chwili się rozpoczęły tak na poważnie, od paru lat.
XX wiek to przyniósł. Mm-hmm. Najpierw były obserwacje na zwierzętach. I to były znane doświadczenia Konrada Lorenza. On obserwował gęś gęgawę. I obserwował, co się dzieje, kiedy gęś się wykluwa z jaja. Podąża zaraz za swoją matką gęsią, prawda? I rozdzielił te jaja w taki sposób, że część była przy gęsi, a część była w inkubatorach i jego zobaczyła na dzień dobry. I te gęsi podążały za Lorencem właśnie. Dalej tą drogą badania, tego wdrukowywania szli kolejni badacze. Takie bardzo istotne były badania na małpach, które prowadził Harlow. On badał, co jest ważniejsze dla małpy, czy możliwość przytulenia, bliskości, czy pokarm, prawda? I te badania pokazywały, jak ważne jest to poczucie bezpieczeństwa i ta możliwość bliskiej relacji. Są też znane badania Szpica z lat 50. On obserwował dzieci właśnie w sierocińcu, jak te dzieci przez kolejne tygodnie, miesiące zmieniały swój sposób zachowania i jak ta zerwana relacja z matką wpływała na ich funkcjonowanie. Łącznie z takim tragicznym wnioskiem, że drugiego roku życia nie dożywa blisko 1/3 tych dzieci. My akurat mamy takie osobiste doświadczenie, bo adoptowaliśmy dziecko, które było porażone mózgowo i w wieku 2 lat rozwojowo miało 4 miesiące. Miało wszystkie cechy zaburzonej więzi, które opisuje literatura. Więc wiemy, jakie spustoszenie może zrobić taka izolacja dziecka od matki. W wypadku naszej Kasi to była tragiczna strata, matka zmarła. Ale jest dużo takich sytuacji, kiedy matki żyją, a dzieci nie mają kontaktu z nimi. Wracając do tych badań, twórcą teorii przywiązania jest John Bowlby i on określił te typy przywiązania, całą teorię stworzył i na bazie jego prac potem rozbudowywała się ta wiedza. Co jest takie istotne dla budowania się więzi? Otóż, żeby powstała taka bezpieczna więź między dzieckiem a matką, musi powtarzać się takie koło, takie doświadczenie w tej wspólnej relacji. Z jednej strony musi być dziecko, które jest wyposażone w biologiczne zaplecze do kształtowania więzi, a z drugiej strony musi być matka, która adekwatnie odpowiada na sygnały dziecka. I musi powtarzać się takie koło. Koło, które zaczyna się od tego, że dziecko odczuwa jakąś potrzebę. Na przykład głód. I wówczas reaguje. Daje komunikat.
Na przykład płacze. Krzyczy.
Tak. I matka dosyć szybko rozpoznaje, który płacz jest płaczem mówiącym o tym, że dziecko jest głodne, który płacz komunikuje, że jest mu zimno, mokro na przykład, a który, że po prostu chce być blisko.
O, więc właśnie.
Prawda?
Czasami są takie zabawne sytuacje w rodzinach, że dziecko krzyczy i babcia na przykład mówi, że jest głodne, a młoda mama mówi, nie, ono tylko chce, żebym ja się pokazała mu,
tak,
prawda?
Tak, matka to rozpoznaje. I teraz, jeżeli matka zaspokoi tę potrzebę adekwatnie do komunikatu dziecka, to dziecko przeżyje satysfakcję. No, na przykład, jeżeli było głodne, płakało, prawda, matka rozpoznała, że to jest płacz mówiący o tym, nakarmiła dziecko, dziecko przeżywa satysfakcję i zechce powtórzyć ten komunikat. I tak buduje się ta komunikacja. I teraz, jeżeli to się powtarza w taki sposób, to buduje się bezpieczna więź, ale mogą być sytuacje, które utrudniają budowanie tej bezpiecznej więzi. I teraz te przeciwności mogą być po obu stronach.
No więc właśnie.
Zarówno ze strony matki, jak i ze strony dziecka. Jeżeli jest tak, że matka jest na przykład w depresji poporodowej i nie reaguje na komunikaty dziecka, to jest pierwsza taka sytuacja, kiedy dziecko czuje zagrożenie i po jakimś czasie te dzieci przestają dawać komunikat, jeżeli dawany komunikat nie spotyka się z odzewem. Inna sytuacja, kiedy matka sama jest jeszcze dzieckiem, kiedy jest niedojrzała emocjonalnie, prawda? Najczęściej jeszcze te matki, które są niedojrzałe emocjonalnie, są matkami, które nie są w związku. Więc tam narastają różne problemy i to powoduje, że te matki niedojrzałe emocjonalnie nie potrafią wejść w macierzyństwo. Inna sytuacja, kiedy matka jest nieobecna.
Fizycznie.
Fizycznie, bo na przykład nie chce zrezygnować ze swojej kariery zawodowej i ma jakąś nianię, która zastępuje ją, prawda? Albo ma jakieś gwałtowne terminy typu ukończenie pracy magisterskiej czy doktoratu, czy, prawda? Taka nieobecność też może zaistnieć. Bywa też nieobecność w obecności, to znaczy sytuacja taka, kiedy matka jest uzależniona i to uzależnienie powoduje, że ta kobieta nie zajmuje się dzieckiem.
Jest skierowana na dziecko, raczej na siebie.
Tak, tak. Ma momenty, kiedy pod wpływem czy alkoholu, czy narkotyków zupełnie się dzieckiem nie zajmuje, a potem ma taki okres
wynagradzania.
Tak.
Takiego nadmiernego.
Nadmiernego. I wtedy jest nadopiekuńcza. I takim problemem też przy budowaniu więzi jest nadopiekuńcza matka, która niekoniecznie ma te problemy uzależnieniowe, ale są matki nadopiekuńcze.
To jest problem niekoncentrowania na tym się, co dziecko objawia, co dziecko sygnalizuje, tylko na mojej potrzebie, że ja jestem dla tego dziecka cała, prawda? To jest ta cecha nadopiekuńczości, której matka właściwie zaspokaja swoje potrzeby.
Trochę
nie potrzeby dziecka,
tak.
Prawda?
Najczęściej jest tak, że te matki tak wyczuwają potrzeby dziecka, że uprzedzają komunikat.
Mm-hmm.
I dziecko nie czuje wtedy sprawstwa swego.
Właśnie.
Prawda?
Tak.
Nie widzi tej zależności między jego komunikatem, a tym, co się zadziało.
No, oczywiście.
I te dzieci budują lękową więź. A lękowa więź tworzy się wówczas, kiedy dziecko nie przeżywa tej satysfakcji ze swego sprawstwa właśnie. Bo jest potrzeba, dziecko jest na przykład, wróćmy do tego przykładu, z głodem, głodne, płacze, matka nie reaguje. Z różnych powodów właśnie. Bo jej nie ma, bo jest w depresji, bo jest uzależniona. Z różnych powodów nie reaguje. W końcu nakarmi dziecko w jakimś czasie. Ono przeżyło, prawda? Ale nie przeżyło satysfakcji, nie przeżyło tego ważnego momentu. I wówczas
nie buduje się ten proces właściwej komunikacji.
Tak, tak. Tak. I tworzy się takie zdezorganizowane przywiązanie.
Dość chaotyczne.
po prostu.
Tak, tak. I w zależności od tego tworzą się różne typy więzi, w zależności od tego, jak ta relacja wygląda. A teraz druga sytuacja
od strony dziecka.
Od strony dziecka. Jeżeli dziecko przychodzi na świat bez tego pełnego wyposażenia biologicznego, a dzieje się tak wtedy, kiedy dziecko rodzi się z uszkodzeniem mózgu. I te uszkodzenia mózgu mogą być różnego pochodzenia. Mogą być spowodowane jakąś przebytą chorobą w czasie ciąży, prawda? Mogą być spowodowane jakimś bardzo dużym stresem, który matka przeżywała w czasie ciąży. Wreszcie różne toksyny, które mogły mieć wpływ na dziecko od lekarstw począwszy, na alkohol skończywszy.
Na używkach, tak, oczywiście. Tak?
Więc u tych dzieci dochodzi do uszkodzeń mózgu. I teraz one przychodzą na świat nie mając tego wyposażenia, bo to podstawowe wyposażenie to jest płacz, to jest odruch poszukiwania i ssania, tak? Odruch więzi, który jest bardzo...
Przywierania.
Tak. Odruch skupienia soczewki oka na twarzy ludzkiej. Dalej odruch chwytny. Te wszystkie z początkowego okresu życia, prawda? Wreszcie odbiór bodźców dotykowych i reakcja na nie. No i odbiór bodźców słuchowych i reakcja na nie. Przypomnijmy sobie taką scenę, kiedy matka pochyla się nad maleńkim dzieckiem. Jak ona do niego mówi? Na jakich tonach mówi, prawda? Bardzo charakterystycznie, instynktownie kobiety to wyczuwają i w ten sposób kodują dziecku przedwerbalne jeszcze znaczenie melodii języka. Więc jeżeli dziecko nie ma tego wyposażenia, co się dzieje? Uszkodzony mózg powoduje, że dzieci mają taki charakterystyczny, piskliwy płacz. I on nie zmienia się. Bardzo trudno zrozumieć, co ten płacz za sobą niesie, bo on zawsze jest taki sam. Także jeśli matka reaguje, to reaguje ze zmiennym szczęściem, prawda? Mm-hmm.
Troszkę w ciemno, jak gdyby.
Tak, tak, tak. Bardzo często u dzieci uszkodzonych jest, nie ma odruchu ssania. To jest taki wielki problem. Teraz właśnie jedna z zaprzyjaźnionych rodzin zastępczych zajmuje się 7-miesięczną dziewczynką, która ma alkoholowy zespół płodowy, nie ma odruchu ssania i oni karmią ją sondą. Jakie jeszcze uszkodzenia mogą powodować, że dziecko nie ma w sobie tego pełnego wyposażenia do budowania więzi, zaburzenia czucia. Te dzieci mają albo niedowrażliwość czuciową, albo nadwrażliwość czuciową. I to, co dla normalnego dziecka jest kojące, dla dziecka z uszkodzeniem mózgu może dawać doświadczenie bólu wręcz. Dalej nadwrażliwość słuchowa. Te dzieci często słyszą na innych częstotliwościach i w związku z tym w sytuacji, kiedy nam wydaje się, że jest komfortowo, cicho, może się okazać, że są takie dźwięki, które docierają do tego dziecka i powodują wieczny niepokój u niego. Na przykład paląca się żarówka. Mm-hmm. Prawda? Więc te wszystkie problemy z problemami wzrokowymi włącznie. Także poprzez wszystkie zmysły, jak przeanalizujemy to funkcjonowanie dziecka, to zobaczymy to. Są bardzo ciekawe badania ostatnich lat pokazujące rozwój dziecka w łonie matki. Takie badania między innymi robił Peter Hipper, który badał te kobiety, które piły do 4 kieliszków wina tygodniowo i trwały w tym, nie chciały zrezygnować z tego i porównywał te ciąże z ciążami kobiet, które w ogóle nie piły i trwały w tym. I okazało się, że ta pierwotna odruchowość dziecka, taki odruch strachu, był przetrwały po 18 tygodniu ciąży, nie przeradzał się w bardziej zorganizowany odruch. I te dzieci przychodzą na świat już z zaburzeniem odruchowości. Także to ich wyposażenie w ten sposób jest uszkodzone. I teraz w zależności od tego, jakie doświadczenia w tym pierwszym okresie życia były udziałem dziecka, tworzą się te podstawowe typy więzi. Więc pierwszy wzór to jest wzór przywiązania bezpiecznego. Drugi wzór to jest wzór lękowo-ambiwalentny. To są właśnie te dzieci, których matki na przykład są nadopiekuńcze, albo te dzieci, których matki mają na przykład męża alkoholika. I są momenty, kiedy one zajmują się dziećmi adekwatnie do ich potrzeb, ale bywa moment taki, kiedy w obronie starszych dzieci całej rodziny zostawia to małe dzieciątko w bezpiecznym, prawda, wydawałoby się miejscu, jakim jest łóżeczko, i nie reaguje na płacz tego dziecka. I tutaj tworzą się te lękowe, ambiwalentne więzi. I wreszcie wzór lękowo unikający to są te dzieci, które nie doświadczyły obecności takiej spełniającej matki. Te dzieci, których matki były w głębokiej depresji, te dzieci, które straciły matkę, te dzieci, które były w sytuacjach no już najbardziej trudnych, co niestety znamy między innymi z przekazów medialnych, kiedy to dziecko było bite, maltretowane. Prawda? Jest jeszcze taki wzór przywiązania zdezorganizowanego. To są te dzieci, które w ogóle nie miały żadnego odniesienia do osoby matki. Czyli te dzieci, które zostały pozostawione w instytucji i w tej instytucji nie miały żadnej persony matki, prawda? Bo zmieniający się personel, tak, zmieniające się dyżury. Te dzieci na początku bardzo przywołują matkę, bardzo płaczą. A potem przychodzi taki moment, kiedy doświadczenie pokazuje im, że ten płacz niczego nie daje i przestają płakać. Przestają dawać te komunikaty. I potem się często mówi, że to takie spokojne, tak, dziecko, takie dobre do chowania, prawda? W ogóle nie płacze. To jest niestety bardzo smucący objaw, kiedy dziecko nie daje tych komunikatów w taki sposób wyrazisty.
Często dopiero wtedy, kiedy dziecko trafia, na pewno takie doświadczenie pani ma z relacji pewnie innych rodzin też, że kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej, jak gdyby odkrywa się cała gama problemów. Tak. U tego dziecka, które było takie wycieszone, spokojne, prawda, układne.
Tak. To jeszcze też są fazy obecności dziecka w rodzinie adopcyjnej, prawda? W tym nowym środowisku, czy w rodzinie zastępczej, ale one gdzieś u podstaw też mają to pierwotne zaburzenie. I co się okazuje, że u tych dzieci, które w pierwszym okresie życia, w pierwszych 3 miesiącach życia miały zerwaną więź z matką, to nie musi być sytuacja absolutnie zerwanej więzi. To może być na przykład pobyt w szpitalu przez 2 doby. Jednym słowem, kiedy jest sytuacja, że dziecko daje komunikaty, a nie ma tej matki przy sobie, to dochodzi do tego, że odruch moro, ten, z którym dziecko przychodzi na świat, który jest tak charakterystyczny,
proszę, chyba z odruchów najbardziej powiedzieć, znany. Tak, bo...
Odruch moro następuje wówczas, kiedy dziecko nagle zmieni swoją pozycję w przestrzeni. Na przykład szarpniemy jakoś gwałtownie pieluszką, albo damy inny bodziec typu klaśnięcie, albo nagłe zapalenie światła.
Dziecko
reaguje strachem, odrzuca wówczas kończyny od osi ciała, bierze głęboki wdech, odgina tak główkę do tyłu, a potem przywiera kończyny ku sobie, następuje wydech i głośny płacz. Mm-hmm. I to jest komunikat dla matki mówiący o zagrożeniu. I wszystkie matki świata, bez względu na kulturę, z jakiej wyrosły, biorą wtedy dziecko i przytulają, wyciszają, prawda? I jeżeli to doświadczenie wyciszenia dziecko przeżywa, to po 3 miesiącach ten odruch moro zanika i przechodzi w bardziej zorganizowany odruch przestrachu, odruch stresu.
Niektórym zostaje taki odruch.
A niektórym zostaje. No, tak, niektórym zostaje właśnie tym, którzy w tym okresie, kiedy ten odruch jest taki żywy, kiedy jest zerwana więź z matką. I to przetrwanie tego odruchu niesie za sobą konsekwencje potem na całe życie, bo to, że on jest przetrwały, bierze się stąd, że staje się nadaktywna oś pod wzgórze przysadka nadnercza. Jednym słowem...
Co to oznacza?
To oznacza, że niewielkie jakieś stresy mogą powodować, że...
Nieadekwatną reakcję.
Tak, że cały czas hormony są wydzielane, prawda? I w tym wczesnym okresie jeszcze jest tak, że te hormony strachu, adrenalina i kortyzol, one... jeżeli w nadmiarze są, to niszczą te młode neurony, więc powodują uszkodzenie mózgu. I są takie badania robione w ostatnich latach, to były lata 90. i początek tego wieku, wśród dzieci adoptowanych z Rumunii. To były głośne takie, te domy dziecka, koszmarne tak. Domy dziecka w Rumunii. Była akcja, głównie Anglicy tam się angażowali, ale i Amerykanie, Kanadyjczycy. Te dzieci pojawiły się właśnie w tych środowiskach i zaczęto od razu je badać. I co się okazało, że te dzieci miały uszkodzenia mózgu, które łączono właśnie z brakiem więzi. Bo ten okres wczesny rozwoju dziecka to jest okres bardzo intensywnego rozwoju mózgu. Po narodzinach masa mózgu stanowi 25% masy dorosłego człowieka. Ale już po 3 miesiącach 40%. A po 6 miesiącach 50%. Więc zobaczmy, co się dzieje w tym czasie, jak bardzo intensywny jest to wzrost, jakie struktury się tworzą, prawda? I w tym czasie tworzą się też te struktury, które są odpowiedzialne za więź, ale tworzą się wtedy i tylko wtedy, kiedy są bodźce. Kiedy jest ta relacja między matką a dzieckiem, czy osobą, która podejmuje to. Ale też doświadczenia rodzin zastępczych, rodzin adopcyjnych pokazują, że najczulsza, najtkliwsza opieka matki adopcyjnej, która zaraz po urodzeniu zajmuje się dzieckiem, często nie wycisza tego przetrwałego odruchu moro. Że to tylko matka ma w sobie te wszystkie sygnały, które dziecko rozpoznaje. Swój zapach, swój rytm bicia serca, jej głos. To są wszystko znane dziecko komunikaty. I opowiadała mi jedna z matek zastępczych, która przyjęła pozostawione dziecko w sytuacji, kiedy sama miała jeszcze pokarm. I ona karmiła zaraz to dziecko. Mm-hmm. I po 6 tygodniach wróciła matka biologiczna tego dziecka i miała pokarm. I to dziecko momentalnie rozpoznało swoją matkę i tylko od niej chciał ten pokarm, prawda? Więc mówię o tym, żeby zobaczyć, jak to jest dla dziecka znaczące doświadczenie na całe życie. Jak ten przetrwały odruch moro potem wpływa na to, że te osoby mają różne zaburzenia związane z układem przedsionkowym. To są zaburzenia lokomocyjne, to są problemy z utrzymaniem równowagi, na przykład to są osoby, które mają problem z jazdą na łyżwach, na rowerze, prawda? Mogą mieć zaburzoną koordynację ręka-oko. Ten przetrwały odruch moro też powoduje, że jest niedostateczna reakcja źrenic na światło. Więc to są te dzieci, które mogą mieć problem potem z czytaniem, bo biel kartki może tak za ostra, bić tak. Tym światłem, że zaciemnia litery. Jeżeli te litery są małe, to dziecko jest skazane na porażkę. I to są te dzieci, które z opóźnieniem zaczynają czytać, bo kiedy reszta dzieci już czyta ze zrozumieniem, to dziecko jeszcze całą energię
musi wyodrębniać.
Tak, tak. Spożytkowuje na to, żeby rozpoznać te litery. W związku z tym one się dosyć szybko męczą. Mają też takie problemy w śledzeniu, które w czytaniu jest potrzebne. Mogą też mieć problemy z odbiorem wrażeń słuchowych. Czasami są nadwrażliwe na pewne dźwięki. Niektóre dzieci boją się panicznie odkurzacza czy innych dźwięków takich nagłych, reagują nagłym przestrachem. Często jest tak, że nie potrafią z dźwięków, które dobiegają, wybrać tego najważniejszego komunikatu. I to w szkole niestety bardzo się potem ujawnia, kiedy dziecko jest...
Nie umieją selekcjonować tak. komunikatów.
Tak. I tak samo ważne jest to, co mówi pani, jak to, że na korytarzu uważnie dzwoni komórka.
A co tam kolega szepcze do ucha.
Tak, tak. Takimi kolejnymi objawami, które biorą się stąd, że w nadmiarze jest wydzielana adrenalina i kortyzol, są alergie, obniżona odporność. Obserwujemy między innymi u naszej córki też adopcyjnej reaktywną hipoglikemię. Za tym idzie taki ciągły niepokój, który nie ma wytłumaczenia w tym, co się dzieje, prawda, aktualnie, tak. No i te przesadne reakcje na bodźce, które też możemy obserwować w takiej zmienności nastroju, takie ciągłe wahania emocjonalne, prawda. Tych cech można by jeszcze więcej wymieniać, które się biorą z tego przetrwałego odruchu moro, ta biologiczna podstawa potem ma niestety też konsekwencje wtórne takie, bo po takich doświadczeniach te dzieci mają niskie poczucie własnej wartości. Prawda? Porażki szkolne, które mogą spowodować, że te dzieci wycofują się z aktywnego poznawania. To tak najogólniej może o tych problemach. A teraz...
Pani Kasiu, już jest 34 minuty po 13. Tak naprawdę to powinniśmy już oddać głos radiosłuchaczom.
Dobrze.
Ale nie, jeszcze może, żeby jakoś zakończyć, dobrze, ten temat. Natomiast za chwileczkę, drodzy Państwo, mogą Państwo się przygotowywać do telefonowania. Ci, których zainteresował wywód pani Katarzyny Kałamajskiej-Lisz, która jest dzisiaj naszym gościem w audycji dla chorych, która, jak państwo słyszą, mówi o zerwanych, o zaburzonych więziach między matką a dzieckiem i o konsekwencjach tych zaburzonych więzi na życie po prostu nasze. Tak sobie, kiedy pani mówiła, zaczęłam rozliczać siebie z pewnych swoich zachowań. Myślę, że sporo z nas, którzy słuchali tego, też zobaczyli u siebie jakieś właśnie takie cechy, co wcale nie musi być spowodowane, to nasze zachowanie nie musi być jakoś umocowane tym, że była więź pomiędzy nami a naszą mamą jakaś nieprawidłowa, prawda? Dobrze byłoby, żebyśmy też tak na to patrzyli.
Oczywiście.
Żebyśmy tu nagle nie zaczęli.
To jest syndrom studenta medycyny, który właśnie, od razu tak, siebie widzi wszystkie
choroby.
Zaczęli
rozliczać naszych mam, które często już pewnie nie żyją. Drodzy Państwo, podam telefony 655-23-55 i 655-23-56, 056 czy 56 już teraz. To numer kierunkowy i dwa numery telefonu dla radiofonii w rodzinie 720-100-100 720-100-200. Słuchamy pani Katarzyny dalej.
Ja może na koniec powiem o kilku takich charakterystycznych bardzo zachowaniach u dzieci, które mają tę unikającą, lękową więź, bo to są dzieci, które potrzebują wsparcia i żeby, jeżeli znamy te ich zachowania, to wówczas przestajemy patrzeć na nie w kategoriach oceny, w kategoriach moralnych, ale widzimy podłoże neurologiczne, prawda? Więc to, co jest charakterystyczne, stąd w ogóle nazwa tego przywiązania unikające, to, że te dzieci unikają kontaktu wzrokowego z matką. Ale to nie znaczy, że nie potrzebują bliskości matki. One, kiedy matka na nie nie patrzy, cały czas matkę obserwują, nasłuchują, co też matka robi, ale kiedy matka się pojawia, udają, że ich to wcale nie interesuje. To są dzieci, które...
To tak jakby karały mamę za coś, co, prawda? Swoim zachowaniem, bo... Ja przepraszam, powiem o takim doświadczeniu, o którym często się słyszy, że mama mówi, że wyjechała na jakiś czas, wróciła i dziecko udawało, że jej nie poznaje i nagle, kiedy mama znienacka na nie spojrzała, to widziała, że dziecko jest wpatrzone w nią,
tak,
prawda?
Tak, no to właśnie jest taka,
to pewno
takie zachowanie. Tak, tak. Jeden z psychologów, który zajmuje się przywiązaniem, Przemysław Gąsiorek, porównał to do sytuacji, kiedy my sami jesteśmy w restauracji i nagle widzimy, że wchodzi ktoś, z kim jesteśmy skonfliktowani. I co my wtedy robimy? Namiętnie czytamy menu.
O tak.
Ale kątem oka gdzieś obserwujemy cień tej osoby i kiedy czujemy, że ona na nas nie patrzy, śledzimy, gdzie też siądzie. Niech tylko się odwróci tak, że nasze spojrzenia mogą się spotkać, momentalnie wracamy do menu. Prawda? Więc tak się zachowują też te dzieci. One nie potrafią komunikować w otwarty sposób swoich potrzeb. Bo to jest to pierwotne doświadczenie spowodowało, że one potem nie potrafią tego robić. Natomiast obecność osoby obcej dla dziecka jest dobra i kojąca, bo ono wtedy czuje, że nie jest samo. I tak się może zdarzać, że ono łatwiej wchodzi w relację z osobą obcą niż z matką, prawda? Dla matki to może być
trudne,
bardzo trudne.
Tak.
I to, co jest takie diagnostyczne, to, że te dzieci bardzo często uciekają w takie pozorne zabawy. One potrafią godzinami bawić się lalkami, ale to nie jest taka zabawa budząca rozwój u tego dziecka. To są powtarzające się zachowania. Te dzieci na przykład puzzle potrafią układać, teraz komputery do tego doszły, prawda? Godzinami potrafią siedzieć przy tych komputerach, ale to nie jest coś, co rozwija. Kiedy porównać, jak się bawi dziecko z zaburzoną więzią chociażby prostymi klockami, taki półtoraroczny dziecko, i porównać z dzieckiem, które ma unikającą więź, to wtedy bardzo dobrze widać to, jak twórcza jest praca dziecka, które ma bezpieczną więź, i jak zastępczą formą jest to przekładanie
bardzo
klocków.
Bardzo autentycznie dziecko wchodzi w tę zabawę, dziecko, które jest bezpieczne.
Jest taka specjalna metoda diagnozy, którą opisała Mary Ainsworth, trudna sytuacja. I jeżeli ktoś by chciał...
Pani Katarzyno, jest już telefon, może odbierzemy?
Tak, bardzo
Halo?
Proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam Panie i chciałam zapytać, jestem już prababcią, to już stara, ale mam córkę i miałam męża alkoholika i dwoje dzieci chowało się razem, ale jak to przy takim awantury i wszystko. Dzieci są dorosłe już, córka ma dziecko, ale te dzieci nie są po prostu, jak to wytłumaczyć, one jakby to nie akceptowały tej rodzinnego życia, bo tak bym powiedziała. I boję się, że wnuczka to dziecko nie wychowa dobrze, bo ona jest, była w tej rodzinie, jak to w alkoholizmie, córka w końcu też stała się alkoholiczką, ale chowała je dobrze, pracowała i dokąd dorosły, to w tym, że syna więcej tam, to ja by lubiła, czy coś po prostu. I teraz czy to się odbije na tym dziecku, na tych ich dzieciach, na ich rodzinach?
Dziękujemy.
Po prostu się...
Tak? Pani się boi po prostu, tak, że to...
Tak, bo widzę, że to nie jest... No jeszcze po drugie ma męża, co niespecjalnie widzę, przy tym dziecku też się tak zachowuje, jak powinien. Ale dziecko jest ładne, rozumne, wszystko jest, urodziło się w porządku, wszystko jest z dzieckiem. Czy ono to odczuje?
Tak, rozumiemy pani pytanie. Myślę, że to tak troska babci, prababci to zrozumiała. Odpowiadamy pani.
Obserwacje są takie, że te dzieci, które nie doświadczyły bezpiecznej więzi i z tym lękowym modelem szły przez życie, te kobiety, które z tych dzieci wyrastają, mają potem problem z własnym macierzyństwem. One tak jakby nie miały tego wzorca pierwotnie i nie potrafią go potem
oddać. To jest bardzo logiczne zresztą.
Tak. Ja nie tak dawno rozmawiałam z pewną kobietą, która powiedziała mi, że kiedy urodziła swoje dzieci, a to już są teraz dorosłe osoby, te jej dzieci, to wiedziała, że ona powinna te dzieci przytulać, że powinna być z nimi w ciągłej relacji, a jednocześnie bliskość była dla niej doświadczeniem bólu. I że to było strasznie trudne dla niej doświadczenie. I kiedy spytaliśmy ją o jej relacje z jej matką i spytaliśmy, czy matka panią przytulała, to ona załkała płaczem noworodka i powiedziała nigdy.
Ale tutaj jednocześnie chciałabym powiedzieć tej pani, która telefonowała, że to jest często taki... Ta pani wnuczka jest na pewno tak zwanym dorosłym dzieckiem alkoholika i taka osoba może pani podpowiedzieć, jeżeli pani zauważy coś złego, ale to trzeba robić coś niepokojącego, może nie tyle złego, to trzeba robić bardzo delikatnie, nie nachalnie, nie oceniająco. Może pani podpowiedzieć swojej wnuczce, że ona dla siebie może zyskać pomoc. Są grupy terapeutyczne dorosłych dzieci alkoholików, które właśnie osoby w tych grupach sobie po prostu pomagają.
Tak.
Także na pewno dobrze byłoby, żeby pani wnuczka nie została sama. Jeżeli przeżywa oczywiście trudno tę swoją sytuację i macierzyństwo może z jakimiś problemami.
To ważne, żebyśmy umieli ustrzec się ocenie.
Tak.
Na rzecz wsparcia.
Właśnie o to chodzi. Tu jest bardzo rola babci czy prababci jest bardzo ważna, ale też ważne, żeby wyważyć, jak to zrobić. Odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże, Helena z Wrocławia.
Witam Panią.
Witam serdecznie wszystkich w studio i mam takie pytanie, ponieważ mam wnuczęta już. Mam wnuczątko, które jest pierwsze, najstarsze, ma 4 lata. I ono urodziło się jak gdyby z takim troszeczkę skrzywieniem, może nie kręgosłup, ale w literze C. I ono było rehabilitowane, to dzieciątko, dosyć długo. No była ta rehabilitacja bardzo taka dla dziecka uciążliwa, bo to maleństwo było i bardzo mocno krzyczało. Były takie nieraz tak strasznie, że ja psychicznie nie wytrzymywałam, bo to rodzice rehabilitowali, między innymi matka. No i teraz właśnie są takie niedobre sprawy, ponieważ dzieciątko już ma 4 lata teraz i on właśnie się ciągle denerwuje, jak coś mu się powie, jak coś tego, nawet na początku to się rzucał na podłogę, kładł się i strasznie krzyczał. Tak krzyczał głośno, że aż mu wychodziły dosłownie żyłki na szyi. I ja byłam tym strasznie przejęta, nie mogłam tego znosić, nie mogłam na to wszystko patrzeć. No i teraz właśnie czasami tak się zdarza, że on też właśnie tak reaguje, jak coś mu się czy nie da, czy coś bardzo chce, albo nie chce na przykład, to też z takim krzykiem, wrzaskiem. No i niepokoi mnie jedna sprawa, że rodzice na niego krzyczą w tym momencie. I ja ciągle im zwracam uwagę, że powinni spokojnie do niego podejść, że nie powinno być tego takiego głosu, żeby nie podnosili spokojnie do dziecka, aczkolwiek urodziło im się następne dziecko, już mają 1,5 roczku, to dziecko ma dziewczynkę. No to jest, można powiedzieć, wyciszone dziecko, tak, ale też takie, no i ono zaczyna znowu naśladować tego starszego i takie różne historie się zaczynają. Ja jako babcia, no czasami wtrącam się w to, ale zaczynam bronić tego wszystkiego. Oni nie mieszkają ze mną teraz osobno, ale on, jak czasami, to on biegnie do mnie i babciu broni mnie, albo babciu tego, tak jakby się kryło do mnie, jakby się po prostu miało większą takie zaufanie do mnie i tak się boję właśnie tego wszystkiego. Nie wiem, jak postępować powinnam ja, jak postępować powinni rodzice.
Tak, dziękujemy Pani bardzo za ten telefon. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Pani tu wątpliwości. Pani Kasiu?
Z tego, co Pani mówiła, wynika, że u dziecka ten próg reagowania jest, prawda, podwyższony i że ono bardzo szybko reaguje w taki sposób nieadekwatny do sytuacji, wydawałoby się. Więc tutaj należałoby, to co Pani słusznie mówi, nie krzyczeć na dziecko, a uprzedzać takie zachowania przez różne działania wyciszające napięcie. Takim sprawdzonym przez pokolenia sposobem jest ciągłe przytulanie. Mazgutowa, która zajmuje się między innymi terapią przetrwałych odruchów, mówiąc o terapii przetrwałego odruchu Moro, mówi o tym, że trzeba 30 razy dziennie przytulić dziecko i to przytulenie powinno trwać minimum 7 sekund.
Dobrze, że Pani powiedziała, że 7 sekund, bo pomyślałam sobie, 30 razy przytulać dziecko w obecnym trybie życia młodych ludzi, na ile jest to możliwe. A więc rada.
To jest moja rada poparta właśnie moim własnym doświadczeniem, bo kiedy prowadziliśmy bardzo intensywny program usprawniania naszej adopcyjnej córki, to działo się tak, że myśmy wiele procedur w ciągu dnia robili i do każdej procedury ja ją brałam na ręce, przytulałam po procedurze, przytulałam, nagradzałam pocałunkami i zachwytem. I tych przytuleń było więcej jak 30 w ciągu dnia ze sprawą tej terapii. Myślę, że więź, którą udało nam się zbudować z córką, która była po takich przejściach,
jest dowodem na to, że przytulenie działa.
Tak. Z tym, że myślę, że rola takiej babci jest to no, bardzo ważna, ale też bardzo trudna sytuacja.
Babcia powinna przytulać swoje dziecko.
No więc właśnie.
Tak, bo ona też ma trudno.
Oczywiście. Odbierzemy telefon i później może jakąś kolędę, Krystianie, dobrze, może tę, na którą pani czeka, bo widzę, że chyba jest znaleziona. Tak. Halo, słuchamy?
Witam.
Tak, witamy Panią. Szczęść Boże.
Właśnie słucham właśnie radia dzisiaj. Ja chciałam tak się podzielić takim czymś. Moja córka zaszła w ciąży w tamtym roku w styczniu. Urodziła w październiku 4. I właśnie mąż jej odeszedł. Jej koleżanka najlepsza zabrała właśnie męża. I mąż w ogóle całą ciążę chodziła, się denerwowała. I teraz nie wrócił. Ja nie wiem... Ja jestem przerażona przez to wszystko, że tak się stało. Nie wiem, naprawdę córka kocha tego malutkiego jak najmocniej, ale i tak widzę, że przeżywa bardzo tym, co się stało.
A do nas jakieś pytanie ma pani, czy chodziło
no właśnie,
pani, żeby...
takie właśnie coś przeżycie takie, bo w ciąży przeżywała bardzo, no nie wiem właśnie, czy to jest. Właśnie, nie wiem, czy w ciąży właśnie jest fajny chłopczyk, jest ma 3 miesiące, ale nie wiem, czy właśnie przeżywała, no nie wiem.
Dziękuję pani bardzo. Pani Katarzyna się tu spróbuje ustosunkować pewnie do pani wypowiedzi. Szczęść Boże pani.
No mnie trudno się do tego ustosunkować, bo obudziło to we mnie bardzo takie silne emocje, bo ja sama nigdy nie rodziłam, nie doświadczałam macierzyństwa i może z perspektywy właśnie takiego braku myślę, że moment, kiedy pojawia się to dziecko, może być momentem, który przycisza wszelkie inne doświadczenia i że miłość, którą ona z tym dzieckiem może zbudować, ma tę wartość wyzwalającą.
No, oby tak było. Tego życzymy bardzo mocno tej młodej mamie. Drodzy Państwo, w audycji przed godziną 12 w rozmowie z ojcem Piotrem pewna słuchaczka prosiła o kolędę, która była emitowana przed tygodniem i właśnie oto ta kolęda.
Stajence zrodzony,
błogosław nam.
Wzgardzony i odrzucony,
błogosław nam.
Nasianie w żłóbku marznący,
błogosław nam.
Ścigany przez rządzących,
błogosław nam. Kochaj nas, mały Panie, betlejemskiej nocy potęgą i wybacz, że nasze kochanie Twojej boskiej miłości nie sięga.
Królu biedny, bezdomny,
błogosław nam.
Królu przodków nasz i potomnych,
błogosław nam.
Z matki dziewicy poczęty,
błogosław nam.
Słowo do dziś niepojęte,
błogosław nam. Kochaj nas, mały Panie, betlejemskiej nocy potęgą i wybacz, że nasze kochanie Twojej boskiej miłości nie sięga.
Na nasze ludzkie cierpienie
błogosław nam.
Na życie pełne zwątpienia
błogosław nam.
Na radość w naszej rodzinie
błogosław nam.
Na smutne, samotne godziny
błogosław nam. Kochaj nas, mały Pan,
wybaczę wasze kochanie, twojej boskiej miłości nie sięga. Na trudne sprawy codzienne błogosław nam.
Na to, co kusi niezmiennie
błogosław nam. Na ukochanie po kres błogosław nam.
Na roześmianie do łez
błogosław nam. Kochaj nas, mały Panie, betlejemskiej nocy potęgą. I wybacz, że nasze kochanie twojej boskiej miłości nie sięga.
Drodzy Państwo, to ta litania, o którą Pani prosiła, mam nadzieję, że Pani nagrała. Słowa są rzeczywiście przejmujące, bardzo piękne. Odbieram jeszcze jeden telefon, ostatni. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jadwiga z Wrocławia.
Pani Jadwigo, 2 minuty na wypowiedź.
Dobrze, wiem, że to jest audycji. Pan. Bardzo mnie ta audycja po prostu przykuła moją uwagę, dlatego że mam 20-letnią już obecnie córkę i wszystko, o czym ta pani mówiła, takie właśnie układanie puzli, które próbowałam przełożyć jakby na inne umiejętności, trudności z czytaniem, nadwrażliwość słuchowa i wzrokowa, to właśnie u mojej córki występowało, no i nadal występuje. Ona w tej chwili ma orzeczenie już znaczne, w stopniu znacznym i funkcjonuje w zasadzie tak no, na podgręczu znacznego i umiarkowanego, bo jeszcze epilepsja do tego w drugim roku życia, ale 10 apgar dostała przy urodzeniu i później takie właśnie różne rzeczy się działy. Jakoś nie znalazłam jakby do tej pory źródeł takich, o których pani mówiła, bo próbowałam z psychologami, z logopedami, współpracowałam zresztą zawsze i dowiedzieć się czegoś więcej. I także prosiłabym chociaż króciutko jakieś jeszcze źródła, gdzie by można znaleźć te informacje, o których pani powiedziała. Te 30 przytuleń to oczywiście postaram się zastosować, chociaż ona już jest duża, ale może jeszcze...
Ale każdemu z nas potrzeba tych przytuleń, proszę? Nawet dorosłym.
Tak, tak. Właśnie tak się zamyka. O, w tej chwili też siedzi, ludziki jakieś tam układa, takie kolejki wielkie do zoo z karteczkami. No, 20-letnia dziewczyna, chciałabym, żeby czymś innym
tak,
się zajmowała.
Już oddajemy głos.
Tak, dziękuję pięknie.
Pani Katarzynie, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy panią serdecznie.
Na temat odruchowości i jej zaburzeń i terapii wyszło kilka pozycji, ale odesłałabym najbardziej do Swietłany Mazgutowej. Swietłana Mazgutowa, jak wpisze pani w Google'ach to nazwisko, to instytut, który ona prowadzi w Warszawie, znajdzie pani i tam już jest jej możliwość kupna książek.
A czy gdyby pani wpisała również sobie, nie wiem, rodzicielstwo zastępcze, czy jakieś
zaburzenia więzi.
Zaburzenia tak. więzi, bądź tak. zaburzenia więzi.
Ja bym jeszcze chciała, korzystając z tego, że może słuchają nas rodzice zastępczy, adopcyjni, zaprosić na rekolekcje, które organizujemy pod Toruniem w Zamku Bierzgłowskim w terminie od 5 do 7 marca. Te rekolekcje są pomyślane jako rekolekcje dla rodzin, dla małżeństw adopcyjnych i tych, które prowadzą rodziny zastępcze w duchu spotkań małżeńskich. Mm-hmm. Zapisy można u mnie zrobić.
To może... proszę podać kontakt do siebie.
Maila może podam.
No właśnie, tak, oczywiście.
kalamaja@wp.pl.
Pani Kasiu, ja nie zrozumiałam.
Kalamaja.
Kalamaja. Od nazwiska.
Kalamaja. Od kałamajska, że nie
Ach,
ma
no
eł,
właśnie.
To jest
kalamaja. Małpka?
wp.pl.
.pl. Dobrze, ja też zapisałam. Jeżeli ktoś będzie chciał zapytać, może za tydzień, to oczywiście przypomnę. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja
pani
dziękuję
Katarzynie
bardzo.
Liszcz. Jakoś tak wyszło, że mówię przez pani, chociaż znamy się wiele lat, już nieraz tu w tym studiu mówiłyśmy sobie po imieniu. Zaprosiłam ciebie, Kasiu, właśnie dlatego, że wielokrotnie słyszałam twoje wypowiedzi na ten temat, a też poza tym jesteś świadkiem, bo jesteś rodzicem zastępczym. Czwórki dzieci. To ważne, żeby o tym wiedzieć. Wspominałaś Kasię, ale przecież jest i Paweł, jest i Julia, jest i Ewa, no i Kasia oczywiście. Pozdrawiamy całą twoją rodzinę i Krzysztofa. Dziękujemy za ten piękny wiersz Krzysztofowi. No właśnie, niedawno się Krzysztof objawił się również jako poeta. Drodzy Państwo, ponieważ to nasza pierwsza audycja w nowym roku, to wszystkim Państwu życzę błogosławieństwa Bożego na cały 2010 rok. Szczęść Boże, żegna się Barbara Monot. Dziękuję bardzo Krystianowi za realizację programu.